Marka Zdrowego Chomika.
Z całym szacunkiem dla chomików, dzisiaj to Klinika Zdrowej Alpaki będzie. Dzień dobry Państwu, witamy. Do 10:00 dzisiaj alpaka będzie w centrum uwagi, a to z racji tego, że Klinika Zdrowego Chomika może wypiąć pierś z dumą, stając obok Uniwersytetu Rolniczego, bowiem to właśnie tam w sobotę 11 marca odbędzie się konferencja pod tytułem Alpaki w pytaniach, nauka, praktycy. Uniwersytet Rolniczy reprezentuje dziś dr Marcin Przybyło.
Dzień dobry Państwu.
Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa Uniwersytetu Rolniczego. A tę praktykę i naukę zarazem. Joanna Najbar, hodowla alpak koni raja. Dzień dobry, Joanno.
Dzień dobry Państwu.
Są oczywiście razem z nami Jola Jurkiewicz-Azab.
Dzień dobry.
Jelenie w terenie, dziki w żołędziach. Alpaki, jak trzeba też. I doktor Wojciech Kujawski.
Dzień dobry.
Nadworny lekarz weterynarii kliniki. No, zacząłem od tej naukowej informacji. Skoro konferencja, to muszę zapytać o to, czy ta naukowa w końcu sesja, alpaki w pytaniach nauka praktyce, jest zapięta pod szyję i niedostępna dla zwykłych śmiertelników, czy możemy zapraszać także?
Nie, absolutnie zapraszamy wszystkich, absolutnie wszystkich zainteresowanych alpakami, również tych, którzy tylko i wyłącznie alpaki widzieli na zdjęciach i uznali od samego początku, zakochali się w nich od pierwszego wejrzenia.
Albo usłyszą dzisiaj.
Albo usłyszą dzisiaj, dokładnie tak. Przyznam szczerze, że często słyszałem osoby, które mówiły, że nie lubią psów, znam osoby, które nie lubią kotów, ale nigdy nie słyszałem o osobie, która powiedziałaby, że nie lubi alpak. W związku z tym również zapraszamy każdego, absolutnie każdego.
A już zwłaszcza tak, które zobaczyły i usłyszały. A propos usłyszały, ponieważ ja jestem łowcą dźwięków jako radiowiec, to Joanno, słuchawki masz na uszach, to teraz to, co ułowiłem, proszę zinterpretuj, bo alpaka specjalnie wokalnie aktywna nie jest chyba, sama przyznasz.
Nie.
Trochę się naczekałem, niż usłyszałem i nagrałem. Zazwyczaj jest cisza.
Alpaki cicho. Są ciche. Alpaki generalnie się odzywają, jak coś potrzebują. I jak się czegoś przestraszą.
No to podsłuchujmy. Teraz trochę będzie radiowej ciszy. O, to alpaka?
Tak, to nie.
To nie. Nie, ale tam to taki niszczy dźwięk. No właśnie, to jest alpaka niecierpliwa, zadziwiona.
Coś sobie życzyła. Może się nudziła, może chciała gdzieś pójść, może... Ale to nie jest, jak ona jakoś nie była mocno zaniepokojona.
Ta druga wersja dźwięku wydaje się być wersją alpaki zadowolonej, albo...
Nie, ona coś chce.
Też chce.
Ona zdecydowanie coś chce.
Nie słyszysz?
Nie, ale taka jest... ale już coś dostałam. Ja bym tak to zinterpretował. Chcę jeszcze, o!
Tutaj takie dodatkowe dźwięki było, tak jakby samiec samicę zobaczył.
No właśnie. Kosmos, naprawdę kosmos. Z kilku nutek zinterpretować nastrój. Jak to jest z alpakami i z hodowlą? Zacząłem kopać w internecie i na ziemiach polskich znalazłem informację, że pierwsza hodowla alpak to 2004 rok, wieś Bujenka na Podlasiu.
Tak, tak. Nasz prezes Polskiego Związku Hodowców Alpak, on pierwszy miał alpaki. No i właśnie w zeszłym roku obchodzili swoje 18 urodziny, także są pełnoletni.
A to koni rai też.
No my jeszcze pełnoletni.
Jubileusz lada chwila.
Tak, nie jesteśmy dopiero dziesięciolecie, ale albo dopiero, albo aż. No ale
szacunek.
Już 10 lat.
A w świetle historii, Marcinie, doktorze Marcinie, już zostawię tego doktora. Marcin Przybyło, przypomnę, z ramienia Uniwersytetu Rolniczego. Jak to jest w historii?
Rzeczywiście.
Człowiek i alpaka.
Człowiek i alpaka, tak. To jest niesamowita historia, dlatego że większość zwierząt rzeczywiście została udomowiona bardziej w okolicach Bliskiego Wschodu, natomiast alpaki typowo są zwierzętami pochodzącymi z Ameryki Południowej. Różnie datuje się, ale około na kilka tysięcy lat przed naszą erą, jako pierwsze alpaki udomowione bezpośrednio od wikuni. Co ciekawe, co również rozmawialiśmy przed audycją, właściwie jedyne zwierzę, które zostało udomowione stricte pod kątem wełny, czyli nie najpierw jako zwierzę pociągowe, jako nasz towarzysz, jako mięso, źródło mięsa, ale stricte dla ich niezwykłej wełny.
Ta wełenka jest fantastyczna.
Tak,
kto nie
tak,
dotknął ich, żałuje. A kto chciałby dotknąć, to może się wybrać do hodowli albo nawet... A właśnie, w czasie konferencji też będzie żywy egzemplarz, żeby zobaczyć?
Niestety nie. Natomiast są oczywiście w Polsce również pokazy, są również kursy organizowane przez panią Joannę, gdzie na pewno można przyjechać, zobaczyć. Przecież również.
Sędziowie oceniają jakość.
Tak, oczywiście. I są to naprawdę pokazy na najwyższym, konkursy na najwyższym międzynarodowym poziomie.
Zaraz zapytamy o zdrowie i w świetle weterynaryjnej wiedzy doktora Wojtka pewnie to jakoś się nam stanie zwizualizować będzie. Natomiast wielce jestem ciekaw, jak to jest w praktyce, w codziennym życiu z alpaką, bo definicja powiada, zwierzę udomowione, hodowane dla wełny i mięsa, to już zostawimy, bo jak dowodzą wypowiedzi gości, nie tylko dlatego, a dlaczego, opowiedzą. Z wyglądu nieco przypomina lamę, właśnie, kto nie widział, ale jest alpaka od niej mniejsza, z budowy ciała bardziej podobna do owcy. I teraz praktycy, niech opiszą, to cudowne zwierzę, które jak się raz zobaczy, nie sposób się nie zakochać.
Czyli jak wygląda alpaka?
Mhm.
No powiedziałabym, że może to jest taka owca na trochę dłuższych nóżkach i z trochę dłuższą szyją.
Sarnie oczy. Nie sarnie. To one nie są sarnie.
Ona ma takie bajkowe oczy,
no,
prawda?
Troszkę
no.
Jak wygląda jak miłość.
O proszę.
Jak zabawka.
Proszę, alpaka wygląda jak miłość.
Ją tylko można miłować.
Kiedyś taki teraz w telewizji Ketchup Shredder, a to się nazywało, pamiętam. Niektóre słowa były już zarezerwowane dla reklam proszków. No to mniej więcej tak to brzmiało. Ale to dawne czasy. Alpaka wygląda jak miłość.
Piękna,
widzę, że Joanna,
podoba mi się. Kupione.
Przedane.
Dziękuję.
Raz siedziałem w boksie z alpaką dłuższy czas, patrzyłem ci ja w te miłosne oczy i nie od razu się zakochała we mnie.
Nie.
O dziwo.
Alpaki są ostrożne. One są ostrożne. Zaprzyjaźniają się, zdecydowanie poznają człowieka, z którym pracują, ale one są ostrożne. No muszą zobaczyć, że jest bezpiecznie, że wszystko jest w porządku, wtedy chętnie podejdą, zwłaszcza jeżeli mamy coś dobrego, przeznaczonego dla nich do jedzenia. No oczywiście. Są ciekawskie, więc chętnie zaglądną, czy w kieszeni, czy gdzieś czegoś nie mamy.
Czasem zazdrosne, mam wrażenie, o coś albo kogoś.
Czy są zazdrosne? O jedzenie oczywiście.
No właśnie. On już dostał.
Tak, on już dostał. Właśnie. Będzie się pchał drugi
nie
rząd.
Nie potrafię
też
jak alpaka, ale to mniej więcej taki dźwięk potrafią dać do zrozumienia,
tak,
że...
Tak. Potrafią się pokłócić, jak jest mała miseczka i nie mogą się dostać, prawda? Jak są goście...
A wzajemnie na siebie plują, czy nie?
Tak. To znaczy właśnie alpaki nie plują w ogóle na ludzi, bo one plują tak naprawdę w ostatecznej ostateczności, prawda? Jak już nie mogą...
Przeciwieństwie do lam i wielbłądów.
No właśnie.
Ja wiem... Myślę, że to jest pomówienie, bo to jest tak, że one plują tylko w obronie. Znaczy, one będą pluły między sobą, na przykład kłócąc się o jedzenie, prawda?
Mhm.
Ale na nas to bardziej dostaniemy rikoszetem, jak staniemy na linii strzału. Albo jak robimy coś, jakbyś na przykład robili coś przy alpaczym dziecku, przy Krii, to mama może nas opluć. Znaczy, jeżeli zrobimy to grzecznie, łagodnie, wytłumaczymy, to ona nam pozwoli. Ale jakbyśmy wpadli tak znienacka i próbowali coś szybko, no...
No a między sobą? To są rzeczywiście takie kłótnie?
Między sobą, na przykład jak, nie wiem...
Na plujkę?
Na przykład jak jest wąskie przejście i przejście się zakorkuje, prawda? I któraś chce przejść, no to zaczną się rozmowy takie mało miłe i można tam jakieś plucie. Ej, no weź się przesuń, prawda? Nie przesuwa się. Może
a
zostać
kopią się?
Ale to mniej więcej, ja wiem, czy się kopią, raczej nie. Ale jakby się któraś na którąś pchała, raczej się nie kopią.
Nie, czyli nie używają nóg.
Nie, raczej nie. Raczej
przepychają się,
plują, ale to też tak...
Sami państwo
Najbardziej się plują, no to kiedy najbardziej, jak samiec przychodzi do samicy, a samica mówi, żeby sobie poszedł, on nie idzie wystarczająco szybko, no to go opluje.
No tak, to jest oczywiste.
Doktorze Marcinie, dla kogo jest ta konferencja? Bo skoro jest otwarta dla gości, no to poziom nie może być niezwykle wybujały, niedostępny intelektualnie dla kogoś, kto jeszcze nie przerobił trzeciej klasy A w alpakowiedzy.
Alpakowiedzy, tak. Dlatego właśnie zapraszamy wszystkich, absolutnie wszystkich. Dominują oczywiście wśród naszych gości hodowcy, te osoby, które już posiadają alpaki. Mamy lekarzy weterynarii, mamy przedstawicieli środowisk naukowych w Polsce. Mamy również alpakoterapeutów, czyli osoby, które typowo zajmują się na co dzień pracą z alpakami, pracą również z dziećmi. Mamy osoby wreszcie, które prowadzą spacery z alpakami, pokazy z alpakami i mamy również całą masę osób, które chciałyby zacząć pracę z alpakami. To w tym roku co najmniej są 3 osoby, które zadzwoniły do mnie, zaczęły opowiadać swoją historię życia, pracowały całe życie w korporacji w Krakowie, nagle chcieli coś zmienić, sprzedali wszystko w Krakowie, kupili małą farmę na wsi, zakupili kilka sztuk alpak i zmienili całkowicie swoje życie.
Tak wyjechać w Bieszczady,
Nie za bardzo.
Ano? A one takie odporne?
No na wilki nie.
Na wilki.
Mhm.
A wilk by taką alpakę chętnie...
No, jak każde zwierzę gospodarskie, które nie jest zabezpieczone. No,
a jak by się takie stado alpak broniło przed wilkiem?
Nie broniło.
Żadnych
się.
Szans? Nie, bo one nie uciekną 200 na godzinę.
Nie uciekną 200 na godzinę. One się obronią przed lisem bardzo skutecznie. Niebezpieczne są dla lisów, gdyby lis się na przykład dostał na pastwisko.
Informujemy lisy, że
niebezpieczne.
Nie warto.
Niebezpieczne dla małych psów jakby, ale jak to są już większe psy, jest ich kilka, no to nie mają szans. One się będą bronić, więc będzie więcej obrażeń, bo one będą zawsze samice bronią dzieci i tak dalej, więc to jeszcze, no jeszcze jest gorzej, prawda?
A instynkt stadny na przykład w porównaniu z owcami, które zbijają się w kule albo zbijają się i potem razem jakby podążają. Czy to jest tak samo?
To znaczy u alpak jest tak, jak na przykład właśnie wpadnie lis czy coś na pastwisko, to one działają tak, jakby były trenowane, całe życie trenowane do na gonki. One wtedy, te słabsze idą do tyłu, te silniejsze, większe do przodu, gonią to zwierzę, które
pędzą
na napastnika.
I to jest zapisane w instynkcie.
No widziałam na własnej naprawdę tak to działa.
Powiedziałeś o, no skoro rozwija się hodowla alpak, jakkolwiek dynamika jest taka, jaka jest, ale jednak to i specjaliści weterynarii są potrzebni.
Oj, bardzo.
Dla stada.
Jest ich niedobór.
Bardzo niedobór, tak. Także chętnie pomożemy, co wiemy, to powiemy, skierujemy do innych lekarzy, którzy wiedzą, po prostu no, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby pomóc chętnym lekarzom się nauczyć.
Bo doktor mi się zwierzył, że alpaki niekoniecznie, ale wielbłądy, a w Konirai są i wielbłądy o zachodzie słońca. Co za bajkowy widok, proszę Państwa, sfotografowałem. Babia góra w tle, ośnieżony szczyt, a na pierwszym planie wielbłądy. Można zrobić tam takie zdjęcie. Rozmarzyłem się. Niemniej jednak pytanie było no, poważne, bo doktorze, jest jakaś parabola między wielbłądem a alpaką?
No, tu jest kwestia skali. Oczywiście, że jedne i drugie są zwierzętami roślinożernymi i jedne i drugie przewód pokarmowy mają nastawione na ciągłe pobieranie pokarmu, ale oczywiście dużo trudniej obsługuje się wielbłąda niż alpakę, choćby z tego względu, że jest to dużo większe zwierzę. Natomiast alpaka jest zwierzęciem delikatnym i rzeczywiście w naszej branży, w branży weterynaryjnej, ze względu na skalę, czyli ilość tych zwierząt w porównaniu na przykład z bydłem, z trzodą chlewną, z drobiem, a nawet z psami i kotami, jest to ułamek. Jest to ułamek, więc jest mało lekarzy, którzy zawodowo wybrali pracę z alpakami. Raczej, jeżeli wybierają, to jest to właśnie taka okazja do tego, ponieważ to są bardzo wdzięczne zwierzęta do leczenia i bardzo dobrze...
Znaczy, jak mówisz, posuń się albo podnieś kopytko, nóżkę, nie kopytko,
alpakę można wziąć na ręce po prostu i na przykład posadzić ją prawie jak owcę na tyłku i pooglądać sobie. Natomiast no, wymaga to ewidentnie doszkolenia się, ponieważ specyfika tych zwierząt, szczególnie jeżeli chodzi o możliwe leki do podawania, o to, co można, a co nie można przeprocesować z nimi, jest bardzo wąska i dlatego to właściwie hodowcy muszą nauczyć lekarzy weterynarii tego, czego dowiedzieli się w innych krajach, gdzie ta hodowla jest dużo bardziej rozwinięta.
A raz jeszcze przypomnę, konferencja Alpaki w pytaniach, nauka w praktyce w murach Uniwersytetu Rolniczego w sobotę 11 marca i to jest zaproszenie otwarte. Chciałbym, by w tych naszych rozmowach pojawił się wątek takich hodowlanych, dzikich, półdzikich, no właśnie jak już hodowlane, to nie dzikie. Ale zapytałem Joannę przed audycją, czy gdyby taka alpaka uciekła, zgubiła się, to ona da sobie radę w terenie dzień, dwa?
Znaczy, na pewno
i można ją jeszcze odnaleźć?
To znaczy na pewno dzień, dwa, jak tam nie spotka
coś
psów,
tam
czy coś
tam
nie zje, no to sobie da radę, ale no to nie
dalej
chodzi.
Już żadnych szans.
No, to jest zwierzę, no, które potrzebuje być jednak zaopiekowane, karmione przez nas, raz w roku oszczyżone przez nas. No, nieoszczyżenie alpaki jest dla niej ultra niebezpieczne. One się przegrzewają i to jest po prostu duże zagrożenie dla zdrowia.
Przegrzewają.
Mhm. To jest bardzo niebezpieczne. Także alpaki przed upałami.
A korzyść jest obustronna. My szyżemy,
my szyżemy im jest lepiej, a my mamy runo, które możemy przerabiać.
Runo.
Mieć sweterki, czapeczki i kołderki i tak dalej. Więc...
No to teraz a propos dzikie, nie dzikie, Daniel Urbaniak razem z nami, mam nadzieję, na linii.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Danielu.
Dzień dobry, koni, witam was bardzo serdecznie i chciałem przywitać gości w studio, bo ja mam rękawiczki z alpaki i są fantastyczne, cieplutkie. Więc
ale rękawiczki rękawiczkami, a alpakę, a głaskał alpakę? Zapytam.
Nie,
jak...
nie miałem okazji, ale koni, wiecie, co teraz opowiadaliście o tym, że... Także właśnie, że nie, ale mam zamiar wziąć moje dziewczyny i przyjechać do was, kochani, ale opowiem wam taką sytuację, jak w zeszłym roku byłem na grzybach, a propos uciekinierów z jakichś różnych hodowli, spotkałem panią z mężem, która uciekała w popłochu i wydzierali się przez cały potok, że tam na górze grasuje puma, no i Urbaniak tam poszedł sprawdzić, okazało się, że to był baran z owcą, który gdzieś komuś uciekł, też byli czarni i nie przypominali pumę, bo mieli rogi. Ale takie fajne kochani, teraz mi się przypomniała taka sytuacja, aż normalnie mi się łzy puściło, jakbym sobie taką alpakę zobaczył gdzieś w Tatrach, czy ewentualnie gdzieś ją na dnie w Gorcach, no to myślę, że bez trudu bym ją rozpoznał, kochani.
Jeśli chodzi o dzikie, Danielu, to przecież przykładem tego, że no jednak dziki może się trochę zaprzyjaźnić z człowiekiem, jest twój Stefan, znaczy twój Bocian Stefan, tak, legendą obrosły.
Tak, ale też Krysia, ale też Krystyna moja.
Z Krystyną też masz taki już kontakt metafizyczny, powiadasz?
No, coś w tym jest. Kochani, wytłumaczyć, ale nauczyłem Bociana i pamiętam, jak dzisiaj, jak przyjechał mikrofon z Radia Kraków i zrobiło się głośno, no i tak zresztą trafiłem do Kliniki Zdrowych Chomika, pamiętasz, Grzesiu?
Oczywiście.
A już ho, kiedy to było? Już chyba 5 albo 6 lat temu.
Jeszcze nawet nie byłeś człowiekiem roku.
Tak, ale powiem wam, kochani, że tak, że trzeba naprawdę ciężko pracować, żeby broń Panie Boże, takiego zwierzaka oswajać, bo to nie polegało na tym, żeby Stefana oswajać, ponieważ potem może mu stać się krzywda. Kiedy on otworzy swoje serce do ludzi, to nie będzie brakowało też, ja patrzę przez takich pryzmat, ludzi, którzy chcieliby mu zrobić krzywdę. Więc to polegało na tym, że ja go uczyłem na godzinę. Uczyłem go na konkretną godzinę, kiedy jechałem do pracy, to już wcześniej rano gotowałem jajka, już gdzieś te jakieś mięsko było dla niego przygotowane, do niego dołączała się czapla i pamiętam, jak dziś, jak przyjechała telewizja i ja opowiadam o tym, no że jeszcze za dosłownie 30-40 sekund, czy tam do minutki pojawią się dwie wydry, bo podkradają ryby, które mi wędkarze podrzucają dla Stefana, no i wypłynęły ku zdziwieniu pani i pana kamerzysty dwie wydry, które
telewizja kocha
tam
takie
buszowały,
zwierzęta, co wypływają o ludzi.
Naprawdę. Tak, więc naprawdę nauczyć te zwierzaki przychodzić na godzinę, to jest naprawdę niebywałe, ale też musimy pamiętać o tym i ja o tym zawsze powtarzam, kochani, że jeśli już nauczymy zwierzaki, tak jak karmimy ptaki w karmnikach, to robimy to przez cały okres zimy, ponieważ ten wydatek energetyczny, który te zwierzaki muszą ponieść, żeby przylecieć do tego karmnika z różnych stron, na przykład Krakowa, kochani, to jest dla nich naprawdę być albo nie być. No u mnie ten śnieg ginie w oczach, tutaj na Podhalu, ale wysoko w górach jest go naprawdę masa, bo jestem codziennie na turbaczu praktycznie, więc naprawdę wiem, o czym mówię, kiedy tego śniegu jest tam metry czy metry 20, więc naprawdę te sikory, te krzyżodzioby, których jest coraz więcej, tam po świerkach sobie grasują w okolicach skroniska na turbaczu i pięknie jest słychać, kiedy człowiek idzie sobie po szlaku w tej olbrzymiej ilości śniegu. Ja myślę, że Grzesiu na skiturach też miał okazję posłuchać tych wielkich stad krzyżodziobów, które tam żerują na tych
śniegach. Nie wiem, czy Grzesiu wiedział, że to krzyżodzioby na pewno, ale słyszał z całą pewnością.
Myślę, że już teraz, kochany, wiesz. A ja trochę chciałem was zaprosić, kochani. Już 11 marca Niepołomicach Urbaniak będzie jednym z prowadzących Szóstą Niepołomicką Nocsów. Więc, kochani, wchodzicie sobie na Facebooka, w internetach grzebiecie Szósta Niepołomicka Nocsów, możecie się zapisać na wycieczkę i już widzę, że na Facebooku spływają mi świetne podziękowania, że wreszcie cię, Urbaniaku, zobaczymy i poznamy się na żywo. Będziemy mieli okazję się z tobą przejść po lesie, więc ja serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów, a już 17 marca widzimy się w Opolu. Urbaniak tam będzie opowiadał o sowach, będzie pokazywał film, będzie naprawdę się działo. działo, bo marzec to jest taki piękny czas miłości wśród psów, więc te wszystkie noce psów, które Urbaniaka gdzieś tam zapraszają, to ja się rewanżuję tym, że jak mam tylko trochę czasu, to zawsze po Polsce trochę pojeżdżę i troszkę poopowiadam. Ale mogę jeszcze sekundkę? Opowiem wam, bo tutaj alpaki mówiliście o tym, że alpaki plują, a ja przedwczoraj, jak byłem na zimowisku, to moje kochane uszatki robią wyplówki. Ja je zbieram, preparuję, to już słuchacze doskonale wiedzą, ale ja byłem świadkiem tego, jak jedna sowa siedząca niżej sowy, która zrobiła wyplówkę, dostała nią w głowę. I tam było olbrzymie zdziwienie, więc sowy też na siebie plują. Więc to taki do alpakowy jeszcze, kochani, na koniec wam podrzucę taką fajną alpakową ciekawostkę, więc moje kochane uszatki też plują po sobie, ale nie robią tego ani w obronie, ani z żadnych innych przyczyn, tylko po prostu tutaj działa fizyka. Sowa siedziała niżej, dostała wyplówkę. Wyplówka jest już u mnie.
Po prostu grawitacja.
I będzie dokładnie. I będzie suszona w piekarniku.
Danielu,
to już wszyscy wiecie. Dziękuję za wszystkie miłe słowa z zeszłego tygodnia.
I my też dziękujemy za każde twoje słowo. 11 widzimy się w audycji, rozumiem, nim nastanie noc sów.
Tak, i przyjeżdżamy ze Szepciem rano, a potem jedziemy sobie do Puszczy Niepołomickiej, żeby o 17 otworzyć noc sów i potem już będą prelekcje, wycieczki, ognicho, więc naprawdę będzie się działo.
Do usłyszenia za tydzień, do zobaczenia
dzięki
za dwa tygodnie.
Daniel wszystkich Urbaniak. Radiosłuchaczy i wszystkich w studio. Trzymajcie się, kochani, miło było. Pa, pa.
Dziękujemy pa, pa. Bardzo. O płomie powiedziałaś.
On powiedział, przepraszam.
Powiedziałeś, Danielu, o płomie, a ty płomę widziałaś?
Płomy nie widziałam, o płomie słyszałam. Jest no teraz...
Takie cuda na twoich fotopułapkach zobaczyłem przed audycją?
A to akurat wilka zobaczyłeś u mnie na...
A ja nie
tak?
wiem, co to
i drugie,
jak pies Baskervillów.
A, bo jeszcze tak, to był wilk z zeszłego tygodnia, bo miałam bardzo wilczy tydzień, natomiast z tą płomą jest tak, że ona po prostu uciekła z hodowli. Tutaj rozmawialiśmy o tym przed audycją i prawdopodobnie tak długo, jak będziemy przygarniać i opiekować się zwierzętami dzikimi, a jeszcze do tego nie z naszych rejonów, które mogą się w jakiś sposób zaadoptować, to będziemy mieli takie zjawiska coraz częściej, bo te zwierzęta, no po pierwsze, zdarzają się sytuacje, gdzie ktoś kupuje małego drapieżnika, kota, pumę czy jakiegoś innego i po jakimś czasie ten kot rośnie i zaczyna
tak
stwarzać problemy, bo to mimo wszystko jest zwierzę, każdy ma instynkt i te nie mają jeszcze tak instynktów utemperowanych przez ludzi, więc niestety, ale tak jak psa czy kota ktoś potrafi wyrzucić, to potrafi oddać wolność takiemu dzikiemu zwierzakowi, który no nie jest z naszych rejonów, tak? Natomiast w przeciwieństwie do alpak, wiele zwierząt bardzo dobrze się adaptuje w środowisku i mamy wiele przykładów gatunków tak zwanych inwazyjnych, jak choćby szopracz, którego na północy Polski jest coraz więcej, czy jenoty, które też nie są naszym tutaj gatunkiem. Podobnie zresztą z Danielem, który kopytnym takim jeleniem.
W odróżnieniu od Urbaniaka, tak mamy na myśli.
No właśnie.
Choć wiele mają wspólnego z sobą i uczuć dla siebie. Chciałem jeszcze zapytać bo właściwie państwo też zdaje się tutaj, pan Marek pyta, a tak właściwie to co one jedzą? No co one jedzą? Ale zanim co one jedzą, bo puma, pomyślałem sobie, a mają wrogów, alpaki?
No pumy
czasem
na przykład. Pumy, tak.
Może się zakraść jakiś intruz do hodowli?
No na szczęście
siatek nie ma.
Pum nie ma, chyba, że tak powiem, w naszej okolicy i oby tak zostało. Znaczy,
wilków chyba tam też
wilków
nie ma.
Właśnie. Nic nie powiem, ale na szczęście jeszcze nie ma.
Lisy są wszędzie.
Lisy nie są problemem, no gdyby były dzikie psy, czy psy gdzieś puszczone wolno, duże. Oczywiście no, mamy ogrodzenie dość solidne, ale no, dzikie zwierzęta, prawda, psy no, są zagrożeniem. To niestety czasami się zdarza w hodowlach, że gdzieś tam psy się dostają i niestety niedobrze się to zwykle kończy. Dlatego też hodowcy mają coraz więcej swoich zwierząt, znaczy swoich psów, prawda, psów, które będą broniły swojego stada.
Pytanie bardziej łagodnej natury. Co jedzą alpaki?
Co jedzą alpaki?
Bo sobie szczypią tę trawkę, to
tak,
widać.
No, wiemy już, co je alpaki, a teraz co jedzą alpaki.
No właśnie. Podstawą wyżywienia dla alpak oczywiście jest siano, jest trawa, jest lucerna, Natomiast no, alpaki, ponieważ przyjechały z tej Ameryki Północnej, gdzie tam skład gleby jest totalnie inny niż...
No właśnie, nauka praktyce, by odwołać się do tytułu, na pewno coś podpowiada, jakieś suplementacje.
Niż gleb w Ameryce Północnej. Dawki? No więc muszą mieć swoje suplementy, swoje witaminy, swoje mikroelementy, żeby po prostu no, były zdrowe, żeby niczego im nie brakowało.
Tam, gdzie im najlepiej.
Właśnie.
A szczepienia? No, lekarz weterynarii nadworny, kiedy przyjeżdża, to z serią...
Szczepienia to wszystko zależy, no ale generalnie można powiedzieć robi, raz tak. w roku szczepimy, tak upraszczając. Odrobaczenia absolutnie się robi, ale robi się rzecz jasna tylko na podstawie wyniku badań kału. Badamy kał alpak dość regularnie, bo pasożyty są dużym problemem u alpak. W związku z tym też sprzątamy bardzo regularnie pastwiska, jest czyściutko, sprzątamy boksy. Nie tylko dlatego, że lubimy porządek, ale też dlatego, że po prostu wywozimy...
2,5 cm.
No, one lubią niską trawę, tak?
Ale to wy strzyżecie, czy to szczęki?
To znaczy, one szczygą, ale gdyby je wpuścić na takie pastwisko, prawda, takie fajne dla koni czy dla krów, no to alpaki tam się nie pożywią. One będą jadły tylko kwiatostany, traw, a resztę dziękuję, poproszą o skoszenie i dopiero...
Czyli jak są takie łąki, powiedzmy, górskie, gdzie trawa się przegina i tworzy takie to one będą połacie, tylko... to będą końcóweczki.
Tak, one będą tylko kwiatostany, tak jak dzieci, jak się bawią, prawda?
Odrywają,
kucik czy kurkan, to one też tak będą, albo kwiaty...
I trzeba zbierać zielonkę po prostu.
Fantastyczne. Zrobimy przerwę muzyczną, bo już za 29 minut 10. Klinika Zdrowej Alpaki do 10 właśnie. Za 25 minut 10 w kręgu Alpak w Klinice Zdrowego Chomika jesteśmy dzisiaj. Niektóre bardziej rozmowne, inne mniej. Wszystkie z tym niezwykłym spojrzeniem powiadają to, co czują. I ty je rozumiesz, Joanno. Rozumiem, że jesteś w stanie czytać te odgłosy.
To znaczy, no myślę, że większość tak, że większość odgłosów jestem w stanie. Wiem, kiedy się denerwują, kiedy coś się dzieje, co je zaniepokoi, kiedy coś się robi wbrew ich woli. Nie wiem, na przykład obcina im paznokcie, one sobie tego nie życzą.
Bo i paznokcie trzeba obcinać.
No trzeba obcinać regularnie, więc czasami one no, nie życzą sobie tego obcinania, więc wtedy krzyczą, no jakby no, komunikują się z nami. No ale to tak jak kot czy pies, prawda? Też ilość tych wdzięków jest ograniczona, a właściciel dobrze wie, co to zwierzę ma na myśli i co ono od nas chce.
A jeśli chodzi o alpakowe zmysły, to odbierają świat najmocniej, no to jest psi nos, czy raczej sokole oko, a może słuch?
One mają znakomity wzrok. Też przez to, że ta szyja wysoka, prawda, długa. To,
wydaje się czasem, że jeszcze ją wyciągają.
Tak,
żeby
one bardzo, bardzo dobrze widzą. Dobrze słyszą absolutnie, ale myślę, że u nich ten wzrok to jest takie coś, co pozwala im jakby zauważyć niebezpieczeństwo z dużej odległości. Także one są bardzo dobrymi obserwatorami.
Jak spoglądałem na strony hodowców alpak, to dosie usług jest bardzo szerokie. To nie tylko chodzi o to, że jest hodowla i że runo, no to tak. Wiemy.
Dlatego alpaki są takie cudowne, że właśnie mają tak wiele możliwości wykorzystania, zastosowania, nie wiem jakie właściwe słowo użyć, ale po pierwsze możemy oczywiście je hodować alpaki jako alpaki, mieć potomstwo, polepszać nasze stado i tak dalej. Możemy je hodować ze względu na runo, bo lubimy kołowrotek, lubimy przędzę, wracamy, prawda, do robienia na drutach czy na szydełku, ale też są to znakomite zwierzęta do pracy w terapii, do alpakoterapii, czy do terapii właśnie z dziećmi, czy z osobami dorosłymi. No i jeżeli mamy dobrze przygotowane zwierzę, tak jak musimy mieć dobrze przygotowanego psa, żeby pracował w dogoterapii, tak alpaka musi być dobrze przygotowana. No i oczywiście musimy mieć terapeutę, więc jeżeli mamy taką parę, no to wiele, wiele możemy osiągnąć.
Marcinie, w czasie konferencji takie hasła jak alpakoterapia to muszą się pojawić.
Absolutnie, oczywiście tak, dlatego, że to jest właściwie teraz kierunek, którym ludzie są najbardziej zainteresowani. Rzeczywiście ludzie poszukują spacerów z alpakami, poranku z kawą w ręce razem z alpakami.
To trochę biznes, ale w końcu zwierzę.
Nie, oczywiście, że tak. Ja również w swoim życiu hodowałem i owce, i kozy, bydło, konie, osły. Natomiast te zwierzęta, kiedy stają się oswojone, często tracą ten kontakt, dystans między człowiekiem a zwierzęciem. W związku z tym nieraz dzieci, zwłaszcza nieśmiałe, boją się zwyczajnie kozy, która nagle wskakuje, prawda, na nie. Alpaki mają to niezwykle
zależy od drzewo.
Tak, oczywiście. Natomiast alpaki, to co powiedziała wcześniej moja koleżanka tutaj, są rzeczywiście prawdziwą miłością. Alpaki są niesamowicie delikatne, wrażliwe, w związku z tym one zawsze trzymają dystans. Dlatego dzieci przeważnie, naturalnie również nie boją się tych zwierząt. Mają czas spokojnego obserwacji tego zwierzęcia i oswojenia się również ze swoimi lękami.
Doktorze, ty się kiedyś pomyliłeś, sądząc po wyglądzie o zamiarach zwierzęcia, czy potrafisz przeczytać, czy on jest nastawiony pogodny, przyczajony, ukryty smok, czy to po prostu jest dobre zwierzę, które krzywdy nie zrobi? No, widziałeś, miałeś w rękach bardzo dużo, bardzo wiele rozmaitych organizmów. Mylisz się czasem?
Oczywiście, że się mylę, ale zwykle...
Jak ja z żółwiem na przykład w studiu?
Pozostawiam, że tak powiem, tą chwilę czasu, żeby zobaczyć, jak zwierzę na mnie zareaguje, prawda? No, są takie sytuacje w lecznicy na co dzień.
A żadna nie jest
siedzę,
łatwa właściwie.
Siedzę za biurkiem, przychodzi pies, właściciele mają tendencję, duży pies, do od razu spuszczania go ze smyczy. No. Różnie czasami to wygląda, ponieważ pies niekoniecznie musi być nastawiony pozytywnie do lekarza weterynarii, który akurat jest, ale nie wstaje z fotela, patrzę, pies do mnie podejdzie i ja wtedy już wiem, jakie on ma zamiary. Jeżeli podejdzie, najeży się, nastroszy i odejdzie, to wiem, że mam się z nim zachowywać z dystansem, a jeżeli podejdzie i zacznie mi szperać w kieszeniach albo patrzeć, co jest na biurku, no to wiem, że mogę sobie z nim na więcej pozwolić, bo to o to chodzi tak naprawdę, więc daję ten czas, żeby zwierzę jakby, podobnie jak przecież przyjeżdżam na przykład do stada, które pasie się, stada koni na pastwisku, no to nie biegnę od jednego do drugiego, bo oczywiście jest, że wszystkie zaczną uciekać, nie? Tylko konie, podobnie jak lamy czy alpaki, też są zwierzętami ciekawskimi. Jeżeli sobie siądę gdzieś w rogu pastwiska i posiedzę chwilkę, one oczywiście mnie zauważą, chociaż pokażą, że absolutnie mnie nie zauważyły, żeby nie było, że to one pierwsze, ale po chwili zaczynają podchodzić i wtedy ja mam możliwość zaobserwowania na przykład zwierzęcia, do którego przyjechałem, czy ono kuleje, czy nie. Czy źrebak, który jest z tą mamą, która jest na pastwisku, jest proporcjonalnie prawidłowo zbudowany, kiedy już ma ten miesiąc, dwa po porodzie, kiedy możemy ocenić już na przykład przykurcze kończyn. I taka obserwacja na odległość, z dystansem, pozwala dużo więcej jakby zauważyć, niż kiedy zwierzę jest zestresowane, kiedy włożymy je w poskrom, kiedy będziemy je trzymać za pomocą...
Trudne słowo, w poskrom.
Tak, no są, poskrom to jest takie miejsce, gdzie możemy zwierzę jakby umiejscowić i możemy oglądnąć każdą okolicę. W krajach, gdzie jest na przemysłową jakby skalę badane są zwierzęta albo robione są właśnie zabiegi na przykład na racicach, to ten poskrom wygląda tak, że zwierzę jest jakby między dwoma barierkami ściśnięte i na przykład wywrócone do góry nogami, żeby osobie obsługującej było łatwo to zrobić. To wiąże się z olbrzymim stresem, ale za to krótko trwa. I nie używa się żadnych leków, prawda? Więc jest to jakiś kompromis pomiędzy tym, że ten dobrostan jest w pewnym momencie uszczuplany, ale
zyski zdrowotne
zamiast
są.
Tego na przykład struganie medyczne. Racic albo przycinanie rogów trwa 10 sekund, a nie półtorej godziny, kiedy zwierzę przez półtorej godziny jest trzymane i słyszy wręcz inne zwierzęta.
Tak, no rozumiem.
Ten kompromis musi być zachowany. Podobnie w pracy lekarza weterynarii. Pewne rzeczy staramy się robić szybko, mimo że nawet wiąże się to z jakimś chwilową dyskomfortem zwierzęcia, po to, żeby... Bo zwierzęta zwykle wolą, jeżeli coś, co ma być nieprzyjemne, trwa krótko, niż rozciągnie się to w czasie.
No, my też chyba.
My chyba ludzie,
podejrzewam. Otwrowamy do pasieki Anna Kmieciek razem z nami. Dzień dobry, Aniu.
Witam, dzień dobry.
Ten przelot skojarzeniowy niechaj polega dzisiaj na tym, że pomiędzy dzikimi, a nie dzikimi chciałbym, byśmy porozmawiali chwilę. Czy to się może zdarzyć, że dzikie pszczoły znajdą się w pasiece albo zajmą, czy nie wiem, zmieszają się z tymi pasiecznymi?
Zanektują.
Wręcz.
Bywa coś takiego, no bo nieraz mamy puste ule. Powiem szczerze, no u mnie właśnie się to nie zdarzyło, jak i u moich rodziców też nigdy taka rójka nie przyszła obca, ale gdzieś tam z opowieści słyszę, że mają jakiś taki fajny pachnący ul, wlotek otwarty i widzą, że wchodzi rójka do tego ula, zasiedla
tak
ten ul.
Kulą w płótnie
więc trafię. No musi to być przepiękny widok, skoro to one przychodzą. No tak samo jest z barciami. No przecież ta barć czeka od wiosny, jak już tam jest oczyszczona, powieszona, zamknięta. Pachnie. Ona czeka oczekiwaniu, tam też ten dziki rój tak naprawdę osadza się. Ewentualnie to jest rójka z naszych pasiek też, no bo to już będzie wtedy dziki rój, prawda? Jeżeli ona opuszcza naszą pasiekę i zasiedla coś, czego my nie bierzemy pod uwagę, to jest dziki rój już w tym momencie i musimy go pozyskiwać troszeczkę w inny sposób. Ale też te obce roje, też się te dzikie roje, przychodzi maj, czerwiec, one się roją, bo tam już jest ten dobrostan, no i wtedy też szukają takiego miejsca, które będzie im pasować, a nóż widelec to będzie nasza pasieka.
A jak tak spojrzysz na taką pszczółkę, pojedynczy egzemplarz, to od razu wiesz, ona nie, to robotnica z pasieki, zdyscyplinowany zawodnik, czy dzika, wolna pszczoła? Tego nie widać.
Tego się nie da się rozróżnić kompletnie. One są, można popatrzeć kolorystycznie, można popatrzeć wielkościowo, że to na przykład jak mamy same ciemne pszczoły, a przyjdzie jakaś taka rójka rudawa, odmienna, pomarańczowa, no to już wtedy widzimy, że to przypuśćmy nie są nasze pszczoły, że to są obcego terenu, ale tak, żeby rozpoznać robotnicę, czy ona ma zamiary dzikości, czy nie dzikości, tego nie jesteśmy w stanie od razu. No chyba, że matula ma skłonności do agresji, to wtedy bez kija nie podchodź, naprawdę od razu dają znać, że to już wiemy, że to nie nasza rójka, bo jeżeli my mamy spokojne, wyselekcjonowane pszczoły na pasiece, a tu jakaś taka złośliwa, że się nie da przejść na 20 metrów, no to już jak najszybciej musimy ingerować, przypuśćmy, w taką rodzinę, musimy zabrać królową z tamtej rodziny, poddać nową królową i czekamy cierpliwie 50 dni jakieś, aż się całe pokolenie nam wymieni. Polityka. I wtedy są łagodne jak baranki.
Anna Kmiecik, pszczelarka i bartniczka, zawsze z czymś ciekawym. Maniu, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Wiosna już coraz bliżej. Mam wrażenie, będziemy za tydzień pewnie rozmawiać o pierwszych wiosennych przebłyskach i otwieraniu wylotków. Może kto wie, jak będzie za tydzień, choć po drodze ma być jeszcze zimno. Kilka pytań także od państwa. Czy lamy mają przyjaciół wśród innych gatunków? To, że koni raja krajobrazowo prezentuje tu wielbłądy, tu alpaki, to przypadek? Znaczy, lamy, i koloryt, czy one się lubią?
Lamy zdecydowanie najbardziej lubią lamy. Ale...
A alpaki?
Alpaki zdecydowanie najbardziej lubią alpaki. Ale oczywiście mogą być razem lamy i alpaki, z tym, że jeżeli myślimy o tym, żeby mieć stado lam i do niego dołączyć alpaki, no to na pewno nie jedną, tylko dwie, trzy, bo one się trzymają razem.
Pomyślimy i wpuścimy diabła w postaci kozy.
Znaczy, z kozami jest taki problem, że po pierwsze, fajnie, jeżeli byśmy wpuszczali do stada to kozy bez róg, bez rogów, przepraszam, no bo jednak zdarza się, że coś się zadzieje.
Narząd.
Że tak, mają pomysły?
Że mają pomysły, że mogą wejść pod alpakę, no różne tam sytuacje zdarzały, no i z innymi...
Alpaka nie ma nic takiego. No czym nie się ma. Broni? Tylko tym plujką?
No pluciem, uciekaniem. Jak walczy alpaka, urocze. No to używa przednich nóg. Mhm. Ale no, z innymi zwierzętami właśnie jak kozy czy owce jest ten troszkę problem, że tu mamy problem z pasożytami, że to nie jest takie proste. No, oczywiście no, są minizo, gdzie sobie z tym dają radę, ale to sprawa robi się trochę bardziej skomplikowana.
A jak w gospodarstwie są na przykład jeszcze ptaki, na przykład indyki albo na przykład drób, kury, kaczki?
To znaczy, jeżeli
jak
chodzi o...
alpaki na to
reagują? To znaczy, to jest tak, że alpaki też używa się jako zwierzęta broniące stada, jakby to nie brzmiało. Więc na przykład alpaki można używać, jeżeli mamy swoje kochane kury i nie radzimy sobie z lisami w okolicy, no to jeżeli będziemy mieć na przykład trzy samce, to one będą bronić, bo one są bardzo, moje to nie rusz, no to będą ich kury, no to te kury będą bronić. Tak samo używa się je...
I te zmysły czujne na straży?
Tak samo używa się je do obrony jagniąt, zwłaszcza w Australii, kiedy... prawda, tam jest dużo owiec, no to w momencie wykotów, no to nawet są takie udostępniane po prostu grupy alpak, które bronią
zbrojna
tych jagniąt.
Zbrojna grupa pod wezwaniem.
Dokładnie, która broni tych swoich jagniąt.
Niesamowite, no. Mimo że to są takie delikatne,
prawda,
zwierzęta.
Ale one są terytorialne i one są moje. Moje to moje. Mój kot, okej. Okay. Cudzy kot, nie okej. Okay. Mój pies, okej.
Okay. Powiedziałaś jagnie, a jak się urodzi mała alpaka, to jakie to jest określenie? Kria. Właśnie. Jeśli coś w naturze istnieje piękniejszego, to nie wiem, co prawdę mówiąc. Kiedy spoglądam na te nowo urodzone alpaki, kryje.
No jest słodycz.
To przecież, po co bajka na dobranoc?
No jest słodycz.
I ty to też tak traktujesz, mimo że jesteś rutynowanym naukowym hodowcą.
Dla mnie no to jest, wiadomo, wielka radość i ciekawość, co się po roku ciąży urodzi, prawda? No ale też jest duży stres. No,
rodzi się i po chwili staje?
Jak wszystko jest dobrze, to po chwili wstaje, tak. Jak wszystko jest dobrze, to nawet ciężko wysuszyć, bo maluch już ucieka, ma inne sprawy do załatwienia, tak. Jak wszystko jest dobrze, prawda?
Żeby zawsze tak było, życzę, ale obiecałem także naszej Joli jelenie w terenie, że dzisiaj pójdzie w żołędzie. Jak dzik.
No, o dzikach, tak.
Czy jak, bo mówiliśmy o naturalnych wrogach, przyjaciołach ze świata zwierząt, jakby tak dzik podszedł do stada alpak, to najpierw do Joanny pytanie.
Myślę, że się nie interesują sobą nawzajem.
Nie
myślę,
będzie konfliktu.
Podejrzewam, że tak jak tu było mówione przed chwilą, nawet te alpaki by no, w jakiś sposób próbowały odstraszyć te dziki, jeżeli mają taki instynkt, tak. A te dziki też nie...
No przecież nie są,
sądzę,
nie
są konfliktowe.
Nie są...
No, tutaj właśnie są zdania... Lamożercami na pewno nie są, natomiast coś, co lamy dostaną do jedzenia, lamy czy alpaki dostaną do jedzenia, może być atrakcją dla dzików i właściwie to...
Posuń się.
O tym chciałam też trochę wspomnieć, bo jest dużo teraz rozmów na temat dzików w mieście. No, skąd się wzięły te dziki, to w sumie też się mówi, aczkolwiek na to już mniej osób zwraca uwagę. Po pierwsze, rozbudowują się aglomeracje miejskie, czyli tych terenów, gdzie dziki występowały wcześniej, jest coraz mniej i dla nich też miasto jest bezpiecznym miejscem, bo pewne zagrożenia są wyeliminowane.
Dzików niekoniecznie coraz mniej.
No właśnie niekoniecznie. Plus niestety nasze zachowania, więc dla mnie, jako że mieszkam na osiedlu, gdzie o tych dzikach mówi się bardzo dużo i widuje się je bardzo często, to przede wszystkim taki mój osobisty apel, jak wyrzucamy śmieci. Ja bardzo, bardzo ładnie proszę otworzyć syp, otworzyć naszą komórkę na śmieci i wrzucić to do środka, dlatego że widziałam...
I zamknąć od góry.
Tak, widziałam niejednokrotnie siatki, na przykład z resztkami organicznymi zostawione przed śmietnikiem i rano z parku na Ruczaju wychodziła ekipa i miała świetne używanie. I to jest kolejny czynnik, który te dziki do nas wabi. Plus znalazłam takie pojęcie, które nazywa się bambinizmem. To jest zachowanie ludzkie, które polega na tym, że my tak jakby mamy taką potrzebę opiekowania się wszystkim, co jest na tych czterech nóżkach i chcemy pomóc dzikom, chcemy pomóc ptaszkom. Tylko właśnie nie zapominajmy, że dokarmiając na przykład takie dziki, tak jakby z premedytacją, czy zostawiając jedzenie dla dzikich zwierząt, znowu zachęcamy je do podchodzenia i też one zatracają tą naturalną, ten naturalny strach przed człowiekiem, czyli stają się w pewnym sensie dla nas zagrożeniem. Więc popatrzmy sobie na ręce i też próbujmy,
uderzmy
ile możemy.
W pierś tymi rękoma.
I starajmy się zachować takie elementarne zasady, choćby z tym wyrzucaniem jedzenia, czy
to samo dzieje się z gołębiami w Krakowie.
Tylko na gołębie aż tak ludzie narzekają na zanieczyszczenie, natomiast tutaj już
Wyrzucają dla nich też, wyrzucają dla nich też tony jedzenia, które się psuje, którymi potem psy
się
zatruwają.
Też się zatruwają i dziki na to
jedzą,
też przychodzą. Tak. Więc rzucanie na przykład chleba na trawnik przed blokiem, bo gołąbki przylecą czy inne ptaszki, to już w ogóle jest absurd.
Efekt odwrotny.
Tak, bo to odwrotny efekt, dokładnie.
Raz jeszcze zaprośmy na zakończenie audycji, skoro jest to otwarta konferencja Alpaki w pytaniach, nauka w praktyce, Uniwersytet Rolniczy, sala kongresowa przy Alei 29 listopada. Coś trzeba na pewno, jakieś formalności dopełnić. Nie można tak przyjść z ulicy. Doktorze Marcinie.
Tak jest, dokładnie, dlatego zapraszamy na naszą stronę szkołażywienia.urk.edu.pl. Na niej znajdziecie Państwo formularz rejestracyjny na naszą konferencję i od razu z góry oczywiście nasza katedra bardzo lubi wszystkie konferencje poświęcone zwierzętom, stąd też zapraszamy przy okazji. Nie wiem, czy są tutaj słuchacze, którzy interesują się bydłem mlecznym oczywiście, ale być może, dlatego również zapraszamy na naszą konferencję dotyczącą bydła mlecznego oraz w niedalekiej przyszłości dr Olga Lasek również będzie miała konferencję poświęconą psom i kotom znowu, na którą również serdecznie zapraszamy już teraz.
Wóz transmisyjny Radia Kraków dojedzie.
Mamy nadzieję.
Adres mailowy podaliśmy do rejestracji?
Nie, ale natomiast formularz jest na stronie. Wszystko można znaleźć na stronie, także tam na pewno wszystko.
To jeśli Państwo chcą zajrzeć w oczy najpierw fotograficznie, na przykład takim małym alpakom urodzonym pod Krakowem w hodowli koni raja, to Zapraszamy na stronę.
Zapraszamy na stronę.
Kiedy się rodzą alpaki jeszcze?
Zapraszamy na naszego Facebooka. Alpaki rodzą się 343 dni po tym, jak samica zaszła w ciążę. Więc tak naprawdę to od nas hodowców zależy, kiedy się urodzą.
Samiec kolenosi.
U nas porody zaczynają się w połowie kwietnia.
No ja mogę tylko powiedzieć, że miałem taki właśnie niespodziewany poród, w związku z tym moja pierwsza ma już 2 tygodnie, także...
Alpaka?
Tak, możemy się podzielić gdzieś zdjęciem i może potem...
No ja pozwolę sobie wykraść dla naszej audycji taką świeżutką alpakę w takim razie.
Świeżutka alpaka.
Naprawdę nie ma nic piękniejszego. Doktor Marcin Przybyło, Joanna Najbar, Jola Jurkiewicz-Azap, doktor Wojciech Kujawski to dzisiejsi uczestnicy rozmowy. Daniel Urbaniak, Anna Kmiecik byli z nami. Bardzo Państwu dziękujemy za kontakt. Jeśli nowi przyjaciele Alpak właśnie się urodzili, będziemy wielce radzi. Na konferencję zapraszamy, na program za tydzień także, tym bardziej Klinika Zdrowego Chomika. Chomika zasadniczo, choć dziś o alpakach. Grzegorz Bernasik. Dziękujemy za dzisiaj.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.